Na razie trzeba w kontaktach dać, dodaj kontakt, szukaj, znajdź. Jest, plusik.
Edukatki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem posłuchaj?
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Excuse me, class. Class.
Edukatki.
Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Edugadek, polskiego podcastu edukacyjnego. Chcemy Was inspirować, chcemy Was motywować, chcemy Wam dawać dobrą energię do pracy kolejnej na ostatni miesiąc już nauki, pracy. Witają Was Marcin Zaród z Tarnowa.
Jacek Staniszewski z Warszawy, dzień dobry. Witamy Was po raz 21 i jest to bardzo dla nas ważny odcinek, ponieważ po raz ostatni już widzimy się w tym, czy słyszymy się w tym roku szkolnym z naszym regularnym gościem odcinka. Za 2 tygodnie czeka nas już tylko pożegnanie i taki odcinek, w którym popijając szampana, jedząc krewetki i różne daktyle, będziemy sobie opowiadać o tym, jak było.
Ale też damy Wam pewne rady na wakacje.
Rady na wakacje i no coś tam jednak usłyszycie, co Was pewnie zaskoczy. Tak czy inaczej, dobrnęliśmy prawie do końca, jesteśmy zmęczeni rokiem szkolnym, ale to chyba dobry znak, bo każdy nauczyciel powinien być zmęczony rokiem szkolnym, powinien czekać na wakacje i powinien snuć plany już powoli na przyszły rok, a my snujemy, ponieważ już nam się pierwsi goście do kolejnego, to się chyba powinno powiedzieć, sezonu zaczynają w głowach pojawiać.
No to dzisiaj zapraszamy Was na spotkanie z dr Barbarą Ostrowską. Basia pracuje w zespole Międzynarodowych Szkół Paderewski w Lublinie. Jest tam psychologiem, jest też nauczycielem, uczy teorii wiedzy, koordynuje programy różnego rodzaju, projekty, m.in. program rozwoju osobistego w programie matury międzynarodowej, bo ten zespół szkół paderewski tam przygotowują do właśnie tej międzynarodowej matury, co też troszeczkę wiąże się z tym, że te przedmioty są też i niestandardowe, i jednocześnie też niestandardowo prowadzone. Dodatkowo jeszcze Basia jest członkiem grupy Superbelwszy, nauczycielem psychologii online w Pamoja Education, albo może Pamocha Education, albo Pamodzia Education i prowadzi szkolenia dla nauczycieli, słuchajcie, z całego świata.
Tak, więc będziemy mieli spotkanie chyba pierwsze w tym roku z psychologiem szkolnym, ale z takim psychologiem, który robi jeszcze dużo innych rzeczy. Zanim jednak i posłuchamy Basi, chciałbym w imieniu własnym oraz kolegi Marcina bardzo podziękować Sławkowi Baturo, jednemu z naszych gości jeszcze z poprzedniego 2017 roku, ponieważ pomógł nam przenieść nasze cenne pliki z jednego serwera na drugi serwer i dzięki temu w zasadzie strona edugatki.pl dalej może istnieć. Nie musimy za nią już tak dużo płacić, jak chcieli. Więc Sławku, bardzo Ci dziękujemy i pozdrawiamy.
Brawo!
To były brawa dla Sławka, a teraz zamieniamy się w słuch. Basia Ostrowska, pani doktor Barbara Ostrowska jest naszym gościem. Gotowy?
Poszło!
Poszło! Zaczynam! Tym, kim jesteś, jaka była twoja droga od jakiegoś tam punktu, który sobie wybierzesz w przeszłości, do tego punktu, w którym teraz rozmawiamy?
Od czego by tu zacząć? Przede wszystkim jestem psychologiem. Skończyłam psychologię i jakoś nigdy nie myślałam o tym, że będę nauczycielem. Nawet trochę się przed tym broniłam. Tak sobie myślałam, że chciałabym być headhunterem, że chciałabym pracować w rekrutacji, ale jakoś tak potoczyły się moje losy, że to też ciekawe. Moja pierwsza praca związana była z tańcem towarzyskim. I tak, tańczyłam przez 15 lat i miałam zrobiony kurs instruktora i pierwszą pracę, jaką dostałam tuż po studiach, w momencie, kiedy zaczęłam doktorat z psychologii, to była praca jako instruktor tańca. i właśnie w szkole. Potem od słowa do słowa pracowałam również jako psycholog. Trochę się zraziłam, więc na jakiś czas przestałam. I w momencie, kiedy kończyłam studia doktoranckie, już wiedziałam, że zostanie na uczelni nie do końca mnie satysfakcjonuje. I stwierdziłam, że spróbuję jeszcze raz w szkole. I znowu ten taniec się przydał, ponieważ w mojej szkole szukali osoby, która wesprze naszą szkolną psycholożkę w pracy, a równocześnie akurat tak się zdarzyło, że instruktor tańca, który był jednym z nauczycieli WF-u, miał kontuzję. W związku z czym zostałam zatrudniona trochę jako psycholog, trochę jako nauczyciel WF-u, nauczyciel tańca. No i tak już zostałam w szkole.
Powiedz, Basiu, mówiłaś o tym, że jesteś psychologiem, ale też pracujesz w szkole. To opowiedz troszeczkę o tym, jaka jest specyfika twojej pracy, bo ja wiem, że poza takimi standardowymi działaniami, jak to ja sobie wyobrażam, co robi psycholog w szkole, to wiem, że też uczestniczysz w różnego rodzaju, czy prowadzisz projekty z uczniami, liderujesz właśnie różnego rodzaju projektom. Możesz o tym też opowiedzieć nam?
Właściwie ta moja praca to jest bardzo mało związana z psychologią. To znaczy nie da się uniknąć tematów psychologicznych, kiedy się pracuje z uczniami nad różnymi projektami, nad aktywnościami wolontariackimi. Natomiast właściwie tak naprawdę nie zajmuję się tą częścią psychologiczną w szkole. Zajmuję się, tak jak powiedziałam, wolontariatem, chociaż nie tylko. Zajmuję się takim rozwojem osobistym uczniów, zajmuję się projektami głównie europejskimi, chociaż też znowu nie tylko. Czasami zdarza nam się realizować różne inne projekty. Wspieram uczniów w realizacji ich projektów, między innymi w ramach zwolnionych z teorii.
A co to takiego, ten zwolniony z teorii?
Zwolnienie z teorii to jest olimpiada praktyczna. To jest taka, można powiedzieć, że taki konkurs, chociaż nie do końca tu chodzi o sam konkurs, który ma tak jakby na celu zaproponować uczniom działania społeczne na rzecz innych, a przy okazji szkolić się w zakresie zarządzania projektami.
A powiedz mi, obserwuję twoje działania, piszesz o projektach, które realizujecie. Z którego z tych projektów jesteś jakoś tak najbardziej dumna? W którym momencie okazało się, że ci twoi uczniowie jakoś zadziwili cię tym, co udało im się osiągnąć?
Pierwszy taki projekt, z którego byłam bardzo dumna i który otrzymał Nagrodę Dobrej Praktyki od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, to był projekt I Feel Good. Projekt, który dotyczył dobrego samopoczucia w różnych aspektach. I byłam niesamowicie dumna z uczniów, kiedy przez te 2 lata niesamowicie rozwinęli swoje kompetencje organizacyjne do tego stopnia, że ostatnia wizyta, która była u nas w Polsce, była organizowana całkowicie przez nich. Ja właściwie patrzyłam na to, co oni załatwiają. Mieliśmy grupę, na której informowali mnie, co się będzie działo w poszczególne dni. I właściwie wszystko zrobili sami i to naprawdę był fantastyczny projekt. Zresztą do tej pory cały czas utrzymujemy kontakty z absolwentami już i oni cały czas bardzo miło wspominają ten projekt. Zresztą oni też sami utrzymują kontakty z dzieciakami z innych szkół naszych partnerskich. To był taki pierwszy projekt, który dał mi takiego naprawdę porządnego kopa, jeżeli chodzi o projekty europejskie. Drugi projekt, z którego byłam niesamowicie dumna, to był projekt, który był realizowany przez 4 moich uczniów 2 lata temu w ramach właśnie Olimpiady Zwolnieni z Teorii. I to był projekt Stairway to Motivation, który z założenia miał dać uczniom takiego kopa motywacyjnego, W ramach tego projektu moi uczniowie, wtedy 17-18-letni, zorganizowali konferencję, która się nazywała Modukacje. Ta konferencja była w lubelskim centrum konferencyjnym, w takim bardzo ładnym, nowym miejscu. Konferencja na 300 osób dla uczniów i studentów, na której wystąpiło 10 prelegentów. To byli aniołowie biznesu, to byli mówcy motywacyjni, także niesamowity projekt. Uczniom się udało zebrać 15 tysięcy złotych na to, żeby tę konferencję zorganizować. I trzeci projekt, z którego jestem bardzo dumna, to jest ten, który realizujemy teraz, Transforming Europe, który realizujemy od 3 lat i który zajmuje się takim tematem, który jest trochę zapomniany w Polsce, chociaż z drugiej strony tak w tym roku należałoby szczególnie pamiętać, czyli o I wojnie światowej. Zajmujemy się konsekwencjami I wojny światowej w przeciągu ostatnich 100 lat. Na początku bardziej zajmowaliśmy się tym, powiedzmy, dwudziestoleciem międzywojennym i okresem wojny, natomiast ten ostatni moduł to ostatnie 100 lat i wpływ na politykę, na bezpieczeństwo Europy, na rodziny, na te takie małe społeczności, ponieważ mieliśmy również takie aktywności związane z mikrohistorią.
Jak to jest ze współczesnym psychologiem we współczesnej szkole? Czy twoim zdaniem praca psychologa zmieniła się w przeciągu ostatnich kilku lat, kiedy młodzież nam się bardzo mocno zakranizowała i posiada te różne gadżety, które tak lubimy? Czy to jest jakiś nowy typ pracy, który zauważasz, czy jakby od początku twojej pracy masz do czynienia cały czas z podobnymi ludźmi?
Właściwie nie wiem do końca, czy to, co dotyka tych młodych ludzi, zależy tak tylko i wyłącznie, czy jest przełożeniem bezpośrednim technologii, bo chyba nie do końca. Natomiast rzeczywiście obserwuję wzrost różnych zaburzeń depresyjnych, nastrojów depresyjnych u młodzieży ostatnimi czasy i rzeczywiście jest tego więcej niż kiedy zaczynałam pracę, chociaż z drugiej strony nie mam też takiego długiego doświadczenia, ponieważ ja pracuję w szkole 10 lat dopiero. Natomiast rzeczywiście więcej jest zaburzeń depresyjnych i tak jak obserwuję moich uczniów, tych sprzed 10 lat, a tych teraz, to mam wrażenie, że są trochę mniej samodzielni, że więcej rzeczy trzeba im dokładnie pokazać po to, żeby mogli się nauczyć, w związku z czym tej pracy takiej wspierającej, kiedy zaczynają uczyć się, czy pracować projektowo, czy uczyć się zarządzania czasem, jest dużo więcej. I ja gdzieś tutaj widzę tą rolę psychologa. To nie tylko taka... W ogóle ja staram się unikać tego, żeby psycholog był takim postrachem w szkole, że do psychologa idzie się za karę w momencie, kiedy się źle zachowywało. U nas w szkole tak nie jest. Do psychologa przychodzi się na herbatę po to, żeby pogadać. Przychodzi się z własnej, nieprzymuszonej woli. Oczywiście wspieramy czasami wychowawców w tej ich pracy wychowawczej, natomiast to nie jest gro mojej pracy. Gro mojej pracy to jest praca z uczniem, który przychodzi sam, dobrowolnie, po to, żeby pogadać, dlatego, że wie, że z mojego gabinetu nic nie wyjdzie, dlatego, że wie, że będzie się mógł wygadać, będzie się mógł poradzić, dostanie po prostu to wsparcie, którego czasami nie dostaje też w domu.
A powiedz, bo mówiłaś o tym, że w waszej szkole, opowiedz troszeczkę naszym słuchaczom o tej szkole, żeby też mieli kontekst tego, żeby mogli cię przypasować do miejsca odpowiedniego.
Ja pracuję w Międzynarodowych Szkołach Paderewskiej w Lublinie. To jest prywatna szkoła, w której mamy i program polski, i program międzynarodowy. Duża część naszych uczniów przygotowuje się do matury międzynarodowej w takim bardzo intensywnym, akademickim programie.
I to nie jest tak, że oni przychodzą do ciebie dlatego, że są przeuczeni?
Przeciążeni, czasami tak. Przeuczeni, no nie do końca, nie zawsze. Natomiast rzeczywiście czasami presja, stres, który wynika z no jednak dosyć ciężkiego programu i ciężkiego dla nich w tym wieku przede wszystkim, daje się we znaki.
Ja mam w swojej szkole małej mimo wszystko, ale mam chyba 5 psychologów, którzy pracują i zupełnie sobie nie wyobrażam bez nich życia. Myślę, że ten taki model, tak jak powiedziałaś na początku, psychologa, który siedzi w swoim gabinecie i do którego się wysyła dzieci za to, że były niegrzeczne, już chyba dawno umarł, a jeżeli nie umarł w jakiejś szkole, to jest mi bardzo przykro. No bo teraz naprawdę jest się czym zajmować. Nie ukrywamy troszeczkę, że jesteśmy ostatnio z Marcinem dosyć, nie tylko zresztą z nim, dosyć mocno zbulwersowani taką, to jest chyba nasza taka pierwsza bulwersacja porządna, odkąd zaczęliśmy ten typ i też bardzo byśmy chcieli o tym z tobą porozmawiać, dlatego że włosy nam się bardzo mocno zjeżyły wtedy, kiedy zobaczyliśmy przedszkolne dziecko w jednym z polskich miast, które trzymając granat w ręce wyśpiewywało patriotyczną piosenkę o tym, że trzeba iść na bój i walczyć o wolność. Jak to mówię, to sam się denerwuję. Powiedz mi, Basiu, bo się znasz na tym lepiej, czy my tym dzieciom nie robimy jakiejś krzywdy, każąc im wychodzić na scenę w mundurze albo w przebraniu w mundur i dając im do ręki taki plastikowy, mam nadzieję, że plastikowy granat i kazać im tym wymachiwać?
Czy robimy im krzywdę? Nie wiem. Być może są jakieś badania na ten temat. Natomiast no myślę, że trochę nie tędy droga, jeżeli chodzi o wychowanie do patriotyzmu, o wychowanie, zresztą nie mnie oceniać tą sytuację, natomiast wydaje mi się, że dla takich dzieci, szczególnie w tym wieku, sytuacja wojny jest obca i mam nadzieję będzie obca, że nie dojdzie w naszym kraju do takiej sytuacji, że jakoś bliżej będziemy się musieli z tym spotkać. W związku z czym być może należałoby jeszcze trochę zaczekać. Chociaż z drugiej strony ta zabawa w wojnę, bo to przecież na początku jest zabawa, jest jedną, była przynajmniej kiedyś, jedną z naturalnych zabaw dzieciaków na podwórku.
No wiesz, ale te zabawy na podwórku, ja osobiście pamiętam, bawiłem się w 4 pancernych i psa, ale to była jednak zabawa rówieśnik z rówieśnikiem w naszym środowisku, a to nie było na to miejsca w ramach, na etapie przedszkolnym akademii. Nikt nam nie dawał karabinów do ręki i nie prosił o przedstawianie jakichś scenek, tak?
Wiesz, mnie też w ten sposób wychowywano. To znaczy, ja pamiętam, że nasze akademie to było raczej upamiętnienie tych wydarzeń, tak? Czy to chodziło o pierwszą wojnę światową, czy o drugą wojnę światową. Rzeczywiście deklamowaliśmy wiersze i nie próbowaliśmy jakoś odgrywać tego, co się działo. Mhm.
Bardzo trudno jest w ogóle zmusić uczniów do takiego myślenia, słuchajcie, no dobra, to wyobraźcie sobie, co oni czuli, bo mi jest bardzo bliskie takie uczenie, które polega na tym, żeby jednak jakoś tak tą empatię w nich rozwinąć i pomyśleć sobie, co oni czuli, kiedy byli tam. Nie zależy mi koniecznie na tym, żeby te dzieciaki się przebierały za żołnierzy albo za starożytnych Rzymian, żeby być Rzymianami. Wolę, żeby się zastanowili, jak to jest, kiedy się idzie, nie wiem, na przykład na Moskwę, jak to było za Napoleona, jest po prostu cholernie zimno.
Ale Jacku, mówisz, że tego w Polsce nie ma, a jak ja byłem w Muzeum Powstania Warszawskiego, to pamiętam, wszedłem do tego pomieszczenia, gdzie są listy z poczty powstańczej, czyli właśnie te pojedyncze historie i tam, no to były łzy w oczach, tak?
Ale tego nie ma w naszych podręcznikach. Tak? Tego musimy się uczyć albo po to sięgać, idąc do muzeów. Historię poznajemy właśnie taką, jaka była, o jakiej Basia mówi, czy jakiej jest przedstawiona. To jest historia cierpienia, ale cierpienia z lotu ptaka.
Ja nie jestem historykiem, prawda? Natomiast przez ten projekt, który realizujemy, trochę mi się udało poznać to, jak ta pierwsza wojna jest pokazywana u nas w szkole, a jak jest pokazywana w innych szkołach europejskich. Mhm. I generalnie tak sobie myślę, że tak przynajmniej patrząc na podręczniki, w naszych szkołach to jest taka historiografia. Znaczy uczymy się o wydarzeniach, o bitwach, o jakichś postaciach wyjątkowych. Natomiast nie pokazujemy tak jakby obrazu globalnego i nie próbujemy krytycznie przeanalizować, czy to było dobre, czy było niedobre, jak wpłynęło na rozwój, nie wiem, techniki, jak wpłynęło na rozwój myśli filozoficznej.
Co ciebie, Basiu, zainspirowało ostatnio? Jakaś książka, jakieś wystąpienie?
To mnie ogólnie dużo rzeczy inspiruje. Przeczytałam ostatnio, jeżeli chodzi o książkę, przeczytałam ostatnio fajną książkę, nazywa się Future Driven. Ja bardzo nie lubię czytać książek po angielsku, ale tam mnie wciągnęła. Generalnie to jest taki przewodnik po tak zwanym autentycznym uczeniu i o tym, co możemy zrobić, żeby uczyć bardziej autentycznie, a nie tak jak w takiej szkole 50 czy 100 lat temu. To mnie na pewno inspiruje. Mam mnóstwo notatek na marginesach książki. Tak pomazałam książkę. Co jeszcze? Bardzo mnie inspirują ludzie, którzy mnie otaczają. Mam szczęście pracować z częścią takich nauczycieli, którzy robią fantastyczne rzeczy z uczniami i bardzo często to od nich czerpię inspirację. No i przede wszystkim inspirują mnie moi uczniowie, którzy wpadają na naprawdę fenomenalne pomysły, którzy angażują się w niesamowite aktywności i jestem z nich bardzo dumna.
Basiu, byłaś ostatnim gościem EduGadek w tym roku szkolnym, 2017-18. My się jeszcze ze słuchaczami spotkamy w odcinku ekstra pewnie, podsumowującym cały rok. Natomiast jako tak zwany gość odcinka jesteś ostatnia, jesteś naszym oczkiem w głowie, gdyż jesteś 21.
Oh. Oczko.
Barbara Ostrowska była naszym gościem. To był ostatni nasz gość w tym roku. Bardzo dziękujemy jej i wszystkim gościom. Ja muszę powiedzieć, Marcin, że ja z tego odcinka to pewnie najbardziej mimo wszystko zapamiętam tę piosenkę, która została tam zaprezentowana, zwłaszcza jej fragment o tym granacie w ręku dziewczyny, bo jak tego słucham, to szlak mnie trafia i szczerze powiedziawszy nie wiem, czy powstrzymam się od tego, żeby tutaj sobie trochę nie pokląć.
Poklnij sobie, to cię wypikamy. Albo ty sobie nie, a ja będę robił pi.
Dobrze, wiesz co, bo ja się wkurwiam wtedy, kiedy słyszę takie rzeczy, dlatego że ja rozumiem ideę piosenki patriotycznej i ja rozumiem, że musi być biało-czerwono i tam też takie na filmie przynajmniej są niebieskie flagi z europejskimi gwiazdkami, ależ do cholery jasnej powiedz mi, czy to musi być tak, że dziecko musi być przebrane za jakiegoś żołnierza w jakiejś czapce, czy muszą mu koniecznie dawać granat do ręki? Przecież to dziecko chyba jest w przedszkolu jeszcze, prawda?
Tak, to był konkurs dla dzieci przedszkolnych. Mhm.
Co to dziecko z tym granatem ma robić na końcu? Rzucić go w publiczność, w Niemca, w kogo? Znaczy, dla mnie, wiesz, no, jakby cała idea piosenki patriotycznej jest, no, przynajmniej w To zresztą Basia o tym mówiła, w takim wieku, w którym to dziecko jeszcze nie za bardzo rozumie, co robi. Jest jakimś, jest pochrzanione przede wszystkim, już nie będę klął bardziej, ale jestem, brak mi słów na to i to jeszcze wszystko w takim sosie nauczycielki, która cieszy się z tego, że rodzice jej przynieśli, nie wiem, czapkę wojskową, może właśnie ten granat gdzieś wyszperali. Ubieranie tego wszystkiego w taką wesołą piosenkę, pomijanie tego, czym naprawdę jest wojna, pomijanie tego, że wojna to tak naprawdę jeden wielki szloch i jedno wielkie cierpienie, jeden wielki strach przede wszystkim, dlatego że dziecko przede wszystkim na wojnie się boi. Dziecko jest niepewne, co się dzieje z jego tatusiem i mamusią. Ja wiem, że żyjemy w kraju, w którym stawiamy pomniki dzieciom powstańca, ale no też powiedzmy sobie szczerze, że ci powstańcy nie nosili granatów, nie rzucali tymi granatami. Oni byli wykorzystywani do czegoś innego. Powstańcy warszawscy nie byli tak durni, że nie wysyłali tych dzieci na śmierć pod tym względem, że kazali im strzelać do wroga. A tutaj widzimy, czy słyszymy kogoś, kto śpiewa o dziewczynce z granatem w kieszeni, a na filmie mamy dziewczynkę z granatem, dziewczyna z granatem w ręku, tak?
No, w ręce, bo to, ale wiesz czego to jest? To jest z serialu Czas Honoru, o Powstaniu Warszawskim akurat ten sezon. Ja ten serial oglądałem z wypiekami na twarzy. Wiedziałeś o tym, że ta piosenka
Tak.
Ja ten serial oglądałem z wypiekami na twarzy, właśnie akurat tą część dotyczącą Powstania Warszawskiego. Natomiast i piosenka też mi się podoba. Ja pamiętam, że puszczałem sobie piosenkę zupełnie poza jakimikolwiek, no dla przyjemności, tak, żeby posłuchać, bo była fajnie zaśpiewana i tak dalej, ale jeżeli się obierze tą piosenkę albo
z kontekstu
przeniesie
filmu.
Właśnie, tak. Jeżeli my ją wyciągniemy z kontekstu tego filmu, który mówił o konkretnych dziewczynach też, które były już w sumie kobietami, i da się to dziecku przedszkolnemu, no to wychodzi taki potworek troszeczkę i o ile ludzie patrząc na to, czy może zwłaszcza te dzieci, może niekoniecznie muszą mieć zdawać sobie z tego sprawę, to jednak nauczyciele, a tym bardziej nauczyciele, którzy mają ukończone studia, też w przypadku tej nauczycielki, która przygotowała to dziecko konkretne, między innymi studia psychologiczne, no to gdzieś tam ten kawałek tej psychologii, Matko Boża, użyjmy w życiu czasami też, tak?
Mhm. Tak, no zwłaszcza to jest chyba najbardziej bulwersujące, bo przecież nie dziecko jest tutaj problemem największym, no bo ponieważ to dziecko po prostu chce śpiewać, zresztą nie jedna, a dwójka dzieci była na scenie, tylko jedna z tym granatem, a nauczycielka jest największym problemem i tak jak zwykle chwalimy nas i chcemy, żebyśmy ten nasz zawód pokazywali w dobrym świetle, tak tutaj przyznajmy sobie szczerze, że jest się co bić w piersi, ponieważ ta pani, mówiąc wprost, chyba trochę zapomniała, kim jest i po co służy. I tej pani zwracamy uwagę, i takim paniom zwracamy uwagę, że jeżeli chcą uczyć patriotyzmu, to na Boga nie w ten sposób. W takim razie już żegnamy się z wami, życzymy wam miłej niedzieli, poniedziałku czy wtorku, niezależnie od tego, kiedy nas słuchacie. Zostańcie z nami jak zwykle do końca, bo tam, żeby tak trochę
złamać atmosferę
powagi, przygotowaliśmy małą niespodziankę, jak zwykle z tak zwanych naszych wpadek. Myślę, że kiedyś zrobimy z tego jeszcze jakąś większą rzecz, natomiast teraz już sobie pójdziemy. Życzymy wam, to jest dla nas trudny okres dla nauczycieli, więc trzymajmy się jeszcze trochę i będą wakacje.
A jeżeli ten odcinek się wam podobał, to pamiętajcie o tym, żeby szerować, retweetować, informować nauczycieli innych, z którymi pracujecie, że istnieje coś takiego jak edugatki. Niech słuchają.
Edugatki.
Ty powiedziałeś pozwolę, czy ja powiedziałem pozwolę?
A ciebie, Marcin, proszę, żebyś nie mówił w czasie, jak będzie Bacia mówiła. Bo ciebie najgorzej się wycina. Słuchamy.
Dobra, przepraszam, muszę się przestać śmiać.
To jest, Marcin jest straszną osobą od mchania. On cały czas mychyczy, co doprowadza mnie do szewskiej pasji i kiedyś mu po prostu prześlę 60 minut jego mchania. To będzie nieprzerwany mych.
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Excuse me, class. Class.
Edukatki. Edukatki.